Witam serdecznie.
Witam również. Robert Jaworski z zespołu Żywiołak, ale nie tylko z tej właśnie grupy, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Cóż cię sprowadza do naszego pięknego miasta?
To piękne miasto mnie sprowadza. Uwielbiam wracać do Szczecina. Dla przeciętnego Polaka to jest taki egzotyczny koniec Polski. To jest taka oddzielna kraina w zasadzie, mam wrażenie.
Robert Jaworski jest najbardziej kojarzony chyba z zespołem Żywiołak. Jak byś ten gatunek muzyczny nazwał tak po polsku? Nie folk, tylko...
My jesteśmy
jak?
Heavy folk nieestetyczny.
Aha, czyli ten folk zawsze gdzieś tam musi być, tak?
Tak, i to jest i krzywdzące, i niekrzywdzące, bo z jednej strony od takiego szeroko pojmowanego folku chcieliśmy się w jakiś sposób oddzielić, a z drugiej strony chcieliśmy pokazać, że folklor jest fajny. Pokazać, że to się da zjeść, skonsumować i to może być mało, że się da, to jeszcze może być pasjonujące. Kiedyś mieliśmy taką łatkę biometal. Mhm. W zasadzie zawsze łatki są krzywdzące dla zespołów.
Przy okazji waszej muzyki, muzyki Żywiołaka, także pojawia się określenie eksperymentalna. Ile w niej jest właśnie tradycji, ile współczesności? Jest jakaś równowaga? Czy...
Mam wrażenie, że my tego folku dajemy tyle, żeby zrobić taki smaczek, ale żeby też nim nie zadusić, tym folkiem. Mhm. Czyli tak z powietrzem świeżym tego folku, jednak z pożywką współczesności, no i to musi banglać.
Robert, a ty tak w ogóle zaczynałeś od trąbki, tak? Swoją, że tak powiem, drogę muzyczną?
O kurczę. Zdecydowanie zaczynałem od fortepianu.
Od fortepianu.
Nie rokowałem jako fortepianista, więc przygarnął mnie nauczyciel o wielkim sercu, który uczył trąbki. No i z celującym wynikiem tą trąbkę ukończyłem.
Co dalej z tą trąbką?
No i właśnie, i dalej był już problem. Bo ile nauczyciel był fajny, to jednak kompletnie zmieniły mi się upodobania muzyczne. To znaczy nie, w czasach, kiedy grałem na trąbce, chyba jeszcze nie miałem bardzo skonkretyzowanych. Natomiast jak skończyłem szkołę, to zaczął się etap intensywnego poszukiwania prawdy w kulturze. I ja tą prawdę finalnie odkryłem w muzyce polskiej ludowej. Oczywiście po drodze było jeszcze mnóstwo innych przygód muzycznych, ale prawdę znalazłem w polskim folklorze. Prawdę swoją.
Czyli trąbka poszła na bok. Jakie instrumenty w tej chwili wykorzystujesz? No ta lista jest dość długa, prawda?
Tak, to znaczy to jest proste, jeżeli chodzi o sytuacje koncertowe, bo faktycznie na koncercie gram w tej chwili na trzech instrumentach głównych, czyli na lirze korbowej, gęśli opolskiej, takiej harfie smyczkowej i fideli renesansowej. Natomiast na płytach, tak, tam już magazyn instrumentów jest otwarty, a faktycznie płyty są wdzięcznym tematem do zabaw muzycznych, no bo można sobie podogrywać mnóstwo rzeczy, których się nie robi na żywo na koncertach, no bo ma się tylko jedną parę rąk i nóg i usta jedna.
A jest jakiś taki instrument, który jest ci najbliższy?
Powiedział to w ten sposób. Jest taki instrument, który jest na tyle uniwersalny, że kompletnie nie mam poczucia, że gram na instrumencie dawnym, a na nim gram. To jest właśnie lira korbowa. W 100% wystarcza jako instrument kreatywny, dawny i kompletnie nie ogranicza mnie to, że to jest instrument dawny. Po prostu jest to instrument użytkowy w 100%.
Dwa lata temu ukazała się twoja płyta firmowana przez Roberto Delirę. To jest muzyka na tej płycie, to co grałeś na koncertach, to jest też jakaś rekonstrukcja utworów dawnych, czy to są twoje kompozycje na lutnie?
To tak jak w Żywiołaku, w zasadzie w taki organiczny sposób traktuję muzykę dawną i moja muzyka dawna najstarsza to jest ta z XIX wieku, z zapisów Kolberga. Natomiast trudno nie oprzeć się wrażeniu, że te utwory spisane przez Kolberga to są utwory bardzo stare. Na pewno nie z XIX wieku, tylko co najmniej o jakieś 2 stulecia albo 3 stulecia wcześniejsze. No a znając specyfikę w ogóle folkloru, to mogły się tam zachować jakieś formy z jeszcze odleglejszych czasów.
Zanim obejrzałem ciebie, wysłuchałem na koncercie, to tak się zastanawiałem, czy tego typu instrumenty historyczne w jakiś sposób sprawdziłyby się w muzyce takiej popularnej, współczesnej, prawda? No i w zasadzie na tym koncercie zauważyłem, że tak, bo ty też wykonywałeś utwory współczesne, gdzie ten twój instrument po prostu był traktowany jak gitara klasyczna, prawda? I się zacząłem zastanawiać, dlaczego na przykład te instrumenty nie są wykorzystywane.
No uwaga, jednym z najbardziej wybitnych lutnistów światowych jest, uwaga, Sting.
No tak. są dowody na płytach, prawda?
Tak.
No ale widzisz, ale dlaczego to tak, dlaczego gitara zdobyła popularność, a lutnia na przykład nie? Trudniejsza jest w obsłudze, w nauce, w graniu?
To bez wątpienia. Gdzie? Tak, jest masakrycznie trudna. Wydaje mi się, że ta historia jeszcze nie jest skończona, więc może na dzień dzisiejszy ten stan jest taki, ale być może to się wkrótce zmieni. Ja nad tym usilnie pracuję w każdym razie.
Bo wiesz, bo ja się w ogóle zastanawiałem też, bo informacja przed tym twoim koncertem była taka, że to będzie lutnia podłączona do prądu, więc moja wyobraźnia od razu sobie podpowiedziała tam z muzyki takiej gitarowej, rockowej, że myślałem, że tam właśnie będzie coś takiego, będą jakieś efekty, będzie trochę jakiegoś delaya, coś, a tu po prostu, nie wiem, to tak jakby mikrofon w pudle rezonansowym tylko był. Czy nie było przetworników? To nie była lutnia elektryczna.
Była, to właśnie była lutnia elektryczna. No właśnie, większość lutnistów gra co najmniej przed mikrofonami, a ja nie wiem, czy zauważyłeś, grałem z kabla.
Tak, właśnie się przyglądałem, gdzie ten prąd jest.
Tak. No tak, ten prąd tutaj był tak w domyśle, żeby wzmocnić pewne emocje tego instrumentu. Ten prąd to w zasadzie jest taka lupa, można powiedzieć, że albo można sobie słuchać tak siedząc, powiedzmy tam te 2-3 metry i słyszeć taki przyjemny dźwięk, albo można ją puścić przed głośniki i wtedy słuchać już mięcho z tego instrumentu. Słuchać ten niepokój tego instrumentu, w sensie wszystkie częstotliwości, które zaczynają działać na nas inaczej niż słuchając takiego instrumentu z jakiejś odległości. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie wczoraj.
Ja miałem dobre, bardzo mi się podobało brzmienie tego instrumentu, ale powiem ci, że bardziej w tych solowych utworach instrumentalnych. Może to była kwestia po prostu nagłośnienia jakichś tam proporcji między twoim wokalem i tak dalej, ale gdy były utwory instrumentalne, bardzo mi się podobało, ładne takie, no takie mięsiste.
No właśnie o tym mięsie wspominałem.
A będzie więcej twoich takich solowych wydawnictw? Czy to się skończy na tej jednej płycie?
To w ogóle jest bardzo ciekawa historia, że jak ten instrument odkryłem, to zacząłem się uczyć na nim grać. I w zasadzie do dzisiaj się uczę na nim grać. Zacząłem też nagrywać. No dzisiejsze możliwości dają wiele możliwości.
No tak, to wszystko można w kapciach, nie wychodząc z domu. Tak. Po prostu zrobić pięknie.
Tak. No i to jest taki ten mój proces, że ja już sobie korzystam z tych dobrodziejstw techniki i rejestruję ten instrument, a jednocześnie sam się bardzo, bardzo jeszcze wiele muszę nauczyć, grając na tym instrumencie.
Jesteś pasjonatem motocyklowym.
Tak, jestem.
Jakiego typu motocykle?
O, jaki ładny temat. Mamy na ten temat rozmawiać?
Znaczy, ja jestem laikiem zupełnie, więc ja nie będę zadawał jakichś pytań takich pogłębiających, które by powodowały, że będziemy przez kolejną godzinę na ten temat rozmawiać, ale z ciekawości, czy to jednak to ścigacze, czy jednak bardziej coś takie...
Świetnie się składa. Mam na sprzedaż pięknego Triumfa z 2007 roku, ale jeden jedyny niepowtarzalny, customowany. Tak, uwielbiam klasyczne motocykle. Z tym Triumfem mam 4. I kocham je.
Ja parę lat temu rozmawiałem ze świętej pamięci Andrzejem Nowakiem, gitarzystą zespołu TSA, który też przecież był fanem motocykli. I on obiecał mi, że jak następnym razem przyjadą i będzie miał motocykl, to pojedziemy sobie gdzieś. To się już nie udało. Natomiast chciałbym się zapytać, czy jakbyś kiedyś tu przyjechał na motocyklu? Byłaby szansa. Ale kiedyś jeszcze. Ja wiem, że byłeś, ale... Byłaby szansa na przejażdżkę?
Ale w sensie na tym jednym?
Jako pasażer.
A jeżeli tylko się nie obawiasz?
Obawiam się, ale to jest fajne, nie?
Rozumiem. Dobrze. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Tak.
No dobrze, to w takim razie dziękuję. No nie będziemy kontynuować tego wątku.
A może
wątku.
Innego tych motocyklach jeszcze?
No ale co byś chciał powiedzieć takiego?
No nie, to będzie bardzo długo trwało. Szczecińska fabryka motocykli.
No tak.
Motocykli Junak, historia polskiej motoryzacji.
A byłeś w naszym Muzeum Techniki? Tam
Nie byłem. No, ale mam Junaka z rocznika 57-58, czyli jednego z pierwszych, które zjechały z tej słynnej fabryki. I jestem dumny, bo takich Junaków w Polsce jest, nie wiem, może z 25.
No ale korzystasz z tego tak na co dzień, czy to jednak, nie wiem, zloty jakieś, czy po prostu przychodzisz, patrzysz, znaczy, i mówisz, jaki ty jesteś piękny?
Zloty, tak, miałem epizod w życiu zlotowy, jeździłem na zloty i I przyznam szczerze, że teraz bardziej pasjonuje mnie już jeżdżenie samo w sobie niż jeżdżenie na pokaz. A mam bardzo dużo znajomych, którzy uwielbiają się fotografować i umieszczać sobie relacje, jak to pięknie wygląda, jakie piękne mają maszyny. I faktycznie mają piękne maszyny. Tak, przepiękny temat to jest. Te maszyny są czasami piękniejsze od samych właścicieli, naprawdę.
Ale nie będziemy kontynuować tego tematu, bo naprawdę rozmowa trwałaby bardzo długo, więc może zakończmy w tym właśnie momencie.
Na szczecińskiej fabryce motocykli.
Robert Jaworski.
Roberto de Lira Jaworski.
Dobrze,
po prostu. Dziękuję.